Dziękujemy za to piękne przybliżenie postaci arcybiskupa Lefebvre i jego życia. Czy spośród Państwa są jakieś pytania do księdza Karola Stelina? Bardzo prosimy.
Jest. Odnośnie kobiet. Jakie jest spojrzenie na kobiety? A propos właśnie Lefebvre mówić.
Spojrzenie na kobietę jest spojrzeniem katolickim. Czcimy na całym świecie jako największą świętą, Matkę Najświętszą. Chcemy po prostu arcybiskup Lefebvre, aby wracać do niego, naszego założyciela. On bardzo, bardzo mocno podkreślał ważność kultu do Matki Bożej, przedstawiając ją zarówno jako ideał każdego człowieka, jako matką nas wszystkich, a zwłaszcza jako ideał oczywiście kobiety. Tutaj arcybiskup Lefebvre, jeśli miał wypowiedzi na ten temat, ale nie pamiętam, że poświęcił tutaj jakieś szczególne kazanie temu, nie wiem, bo dużo nie słyszałem, prawda? Natomiast jeśli mówił o niewiastach, to bardzo szczególnie po prostu wspomniał o swojej własnej matce, o swoich siostrach, które też w misjach po prostu poświęcili się, a muszę poprawić się. On sam powiedział, jeśli nie byłoby szlachetnych kobiet, tradycji nie było. Jak to się stało? Powiedział mianowicie, po prostu dostrzegał, kiedy właściwie wyświęcił nas, powiedział nam, uważajcie to, co macie, zawdzięczacie najczęściej waszą własną matką. Jeśli nie mielibyście takich szlachetnych matek, was by nie było. To jest pierwsza rzecz. Bardzo często również powiedział, że ten Sobór Watykański II, przepraszam panów, jeśli tak to powiem, Sobór Watykański II był na początku taka, że tak powiem, takie olbrzymia, po prostu jakby nowy ideał, prawda? Tutaj kobieta, jeśli widzi mężczyznę, swojego męża albo mężczyznę, który nagle fascynuje się czymś nowym i to zostawi znowu czymś nowym, to trochę nieufnie do tego podchodzi i w ten sposób właściwie jest raczej właściwie zachowującą te wartości tradycyjne. I stąd właściwie najczęściej, kiedy w tych różnych środowiskach mężczyźni nie zdali sobie sprawy z tego kryzysu, kobiety właściwie byli tymi, którzy ostrzegali ich mężów właściwie od niebezpieczeństwa. I z tego powodu arcybiskup Lefebvre, teraz to pamiętam bardzo wyraźnie, bardzo mówił po prostu dzięki temu właściwie na przykład cała nasza praca w różnych krajach rozpoczynała dzięki hojności i ofiarowaniu takich kobiet, które rozumieli i poświęcili się w sposób naprawdę bohaterski. Ja osobiście, aby na ten temat opowiadać, miałem zaszczyt napisać książeczkę o istocie godności i zadaniu kobiety, ale ta książeczka zawiera prawie albo więcej niż 100 stron, taka malutka broszurka, którą chętnie pani podaruje, aby to właściwie... Pan ma tą książkę? Bardzo dobrze, więc dziękuję bardzo.
Co znaczy wartości tradycyjne?
Więc wartości tradycyjne, przepraszam, to był teraz pod tym względem wykład na temat właściwie istoty, kim jest kobieta. Wartości tradycyjne zostały określone właściwie, bo przecież ja nie mam własnej nauki. To tylko to, co Pan Jezus Chrystus, co objawienie Boże nam przekazał, co znajdujemy w Piśmie Świętym, co znajdujemy w pismach właściwie szczególnie świętych kobiet, które o sobie pisali albo przynajmniej przedstawili ten przykład. Otóż Kościół od samego zaranka swego istnienia bardzo czcił właściwie wartość dziewictwa, virgo, wartość kobiety jako oblubienicy, towarzyszki mężczyzny, aby razem wspólnie budować tym, czym jest jeden człowiek, po prostu jako właściwie jako razem stwarzać jedność. Człowiek nie jest, mężczyzna jest, nie jest w pełni człowiekiem, kobieta nie, ale dopiero w ich duchowym albo nawet fizycznym zjednoczeniu znajdują pełni człowieczeństwa. To jest właściwie ten aspekt sponza, aspekt oblubienicy, a to wszystko owocuje, można powiedzieć, w aspekcie macierzyństwa, do czego właściwie kobieta jest powołana, czy jest to macierzyństwo fizyczne i duchowe. Tak właściwie Kościół określa bardzo krótko właściwie istotne, wielkie wartości kobiety, które właściwie są jej właściwością. Przy tym oczywiście są różne inne zadania i wielkie po prostu rzeczy. Ja mam starą matkę i bardzo właściwie kocham ją bardzo, bardzo mocno i mam wielki szacunek do tego, co właściwie jej zawdzięczam, dlatego wzrusza mi ten temat czasem, a więc ja myślę, że zachęcam do czytania tej książki.
Tam pan, proszę.
Na wstępie chciałem serdecznie podziękować ojcu za piękną biografię. A niezależnie od tego na pewno się parał też i sprawą związaną ze sprawą duszy, czyli jakim spowiednikiem był. Może tylko kilka zdań ojciec wrócił.
Jakim był spowiednikiem? Jakim był spowiednikiem?
Arcybiskup Lefebvre normalnie jako przełożony, istnieje prawo w Kościele, że przełożony jako taki nie może wyspowiadać swoich powołanych. To jest jakieś prawo w Kościele. Tylko w momentach wyjątkowych albo jeśli już nie ma funkcji przełożonego. Była taka sytuacja, kiedy nie była innej możliwości, miałem zaszczyt po prostu spowiadać się u niego raz. Nigdy nie zapominam tego, oczywiście to porusza. On był bardzo prostym, on nigdy nie długo spowiadał, to zawsze kilka minut, postawił kilka takich wskazówek, wiesz, to, najpierw jakieś ogólne rzeczy, które są potrzebne, byśmy o tym pamiętali, na przykład u mnie powiedział wtedy, otwarcie powiem, człowieku, nie zapomnij, rano zaczynaj po prostu z rozważaniem. To jest oczywiste, ale powiedział mi to. A potem dał bardzo konkretne, właściwe wskazówki, jak na przykład z tym problemem albo z tamtym problemem radzić. 2-3 słowa, które człowiek pamiętał całe życie. Więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, bo nic więcej nie wiem.
Czy ktoś z Państwa jakieś ma jeszcze pytanie? Bardzo proszę.
Powiedział ksiądz, że Lefebvre założył to seminarium i również oświęcił biskup w tym momencie po to, żeby kapłani wykształceni w tym właśnie seminarium jakby uratowali ten prawdziwie tradycyjny kościół. Jeden z ostatnich bastionów, jak to usłyszałem, został nazwany. To jak rozumieć takie sytuacje, czego brakuje kapłanom naszym? Nawet tu, Tarnowskim, Małopolskim. Kraj nas jest krajem, który najwięcej, albo prawie najwięcej katolickich kapłanów dostarcza Kościołowi, w tym również i nasz Tarnowski Kościół. I tu właśnie chciałbym zapytać, czego brakuje, albo co powinni mieć ci kapłani nasi po to, żeby mogli się czuć, żeby można powiedzieć, że są prawdziwi kapłani. W rozumieniu oczywiście tej nauki.
Pozwalam dokonać rozróżnienia. Arcybiskup Lefebvre założył dzieło, aby na rzecz formacji kapłanów, którzy w konkretnym momencie historii Kościoła po prostu chcieli realizować swoje powołanie. Natomiast nie wypowiada się wcale na temat istniejących kapłanów, zostawiając po prostu ich decyzji, w jaki sposób, jaką drogą wybrali i przede wszystkim ubolewał nad tym, że jeśli ci kapłani, którzy jeszcze zostali uformowani po tradycyjnemu, jak się mówi, po prostu tak szybko się zmienili. Tutaj też druga precyzja polega na tym, że to, co arcybiskup Lefebvre widział w 60-tych latach już w Francji, w Stanach Zjednoczonych, to zaczęło mieć miejsce w Polsce, o ile mi pamięta, o ile mi jest wiadomo, w latach 90., więc bardzo wielkim opóźnieniem. Stąd właściwie arcybiskup Lefebvre sytuacji w Polsce nie znał, choć on miał, o ile mi wiadomo, kontakty z arcybiskupem Tokarczukiem i arcybiskup Lefebvre w swoich rzadkich wypowiedziach bardzo z wielkim szacunkiem mówił o Polsce, jednak zwracając uwagę na niebezpieczeństwo tych księży paksowskich i tak dalej, ale z wielkim podziwem mówił wtedy o tych kapłanach, którzy jeszcze po prostu w najtrudniejszych sytuacjach komunizmu ratowali i bronili katolicką wiarę. To mówił, kiedy już właściwie ten upadek kapłaństwa na Zachodzie był w pełnym właściwie zasięgu. Na czym polega teraz ten upadek kapłaństwa? Ja mógłbym po prostu od samego siebie mówić. Ja, kiedy właściwie byłem młodym ministrantem, to mój proboszcz, nowy proboszcz, którego nigdy w życiu nie widziałem w sutannie i chociaż mu kilka razy widziałem w koloradce, zawsze po cywilnemu, taka była sytuacja, jestem ze wsi, w południowej części Niemiec, on mi zachęca dostąpić do seminarium. Miałem 14 lat, pamiętam jak dziś. Kupił mi swoim właściwie współbratem, który jest kanclerzem w tej chwili kurii, o ile pamiętam, w Friburgii, które tam, gdzie jest, znajduje się przewodniczący episkopatu niemieckiego. I on, właściwie oni mi kupili taką wielką, ogromną lodę i wtedy rozmawiali ze mną, chcąc mnie właściwie przekonać, ty masz powołanie kapłańskie. Ich argumentacja polegała na tym, że słuchaj, kiedy będziesz wielki, celibatu już na pewno nie będzie i słuchaj, to wszystko te stare rzeczy, to będziesz miało fajne życie. Pokazał mi bardzo, być może szlachetne, ale tylko ludzkie elementy tego kapłaństwa. I dokładnie z takim, po prostu z takim wrażeniem praktycznie wszyscy nasi współbraci znalazły się w tym seminarium, szukając w tym oto momencie prawdziwej formacji kapłańskiej według właściwie nie zasad jakichś Mahatma Gandhi albo jakichś po prostu pięknych przywódców obecnych, którzy dzisiaj właściwie słyną światem, ale którzy właściwie tych świętych kapłanów, prawda? Wtedy jako seminarzysta odkryłem świętego Maksymiliana Kolbego i tak dalej. Więc to, co chciałbym powiedzieć, arcybiskup Lefebvre więc dostrzegał ten kryzys kapłaństwa, ten kryzys tożsamości. Widział, że we Francji po prostu w bardzo krótkim czasie niemal 20 albo 20% wszystkich kapłanów odeszło od kapłaństwa. Laicyzacji, odejście było niesamowicie wielkie. Aby temu zaradzić, arcybiskup Lefebvre chciał po prostu pokazać, wracajmy do tradycyjnego obrazu kapłaństwa. Otóż kapłan żyje, jak arcybiskup Lefebvre w naszych statutach dokładnie po prostu ujmuje, właściwie od mszy świętej dla mszy świętej. Kapłan nie jest przywódcą ludzi, nie jest przede wszystkim jakimś organizatorem albo jakimś psychologiem głębokim, ale przede wszystkim jest właściwie kontynuatorem Chrystusa, a jego największa perła Chrystusa, którą on zostawi, jest msza święta. Otóż te zmiany posoborowe znalazły swoje odzwierciedlenie właściwie w nowym rycie mszy, który właściwie Pan tutaj wspomniał, jak powstał. I ten nowy rytm mszy, to nie według naszego uznania, ale według uznania kardynała Ottavianego, który w swoim czasie był drugą osobą Watykanu, o kardynała Bacci i cały szereg biskupów, które wydali na początku, kiedy nowy rytm mszy został wydany, krytyczne właściwie uwagi, krytyczną analizę, gdzie w ciągu około 50 stron pokazują bardzo wyraźne niebezpieczeństwa tego nowego rytu, błagając Ojca Świętego Pawła VI, aby zrezygnował z tego zamiaru. A więc nie zrezygnowano z tego zamiaru, a w następstwie nastąpiły te wszystkie zmiany, które dotykały szczególnie kapłana. Proszę mi wierzyć, ja oczywiście jestem teraz 23 lata kapłanem, miałem okazję bardzo wieloma kapłanami właściwie oficjalnego kościoła, jak można powiedzieć, rozmawiać, starszymi, młodszymi. Przede wszystkim wśród właściwie młodych widać tą dezorientację. Ja rozmawiałem ostatnio, niedaleko stąd, w wielkim mieście, z ojcem zakonnym, który ma bardzo wysokie, właściwie dosyć wysokie stanowisko. I ten mi powiedział, że w mojej formacji, ten ojciec nie ma jeszcze 50 lat,
mojej firmacji po prostu nic naprawdę nie słyszałem, naprawdę oprócz jakichś zagadki nauki Kościoła przed Soborem Watykańskim II. Ja byłem przekonanym ekumenistą i tak dalej. Tylko dopiero, kiedy mój świagier mi przekazał książki różnych świętych, abym ich przeczytał, to otwierałem się oczy. To są jakby dwie zupełnie różne duchowości, które są tak różne, że tutaj odnajduję zupełnie inny duch. Więc na czym polega istota tego kryzysu? Nie tylko dla kapłanów, a zwłaszcza dla kapłanów, bo oni tylko tym żyją. Mianowicie, zobaczmy, do Soboru Watykańskiego II ogólnie biorąc, można powiedzieć, że centrum wszystkiego to jest właściwie to spojrzenie, że tak powiem, wertykalnie. Z ziemi, z tej biednej ziemi, jak śpiewamy polskie pieśni, do nieba. Człowiek krótki czas na świecie, aby zbawić swoją biedną duszę, aby walczyć z wszystkimi zarodkami duchowej śmierci, aby uratować swoją duszę, aby nie wpaść w piekło, ale aby stać się świętym i iść do nieba. Całe życie katolika miało być kierowane według zasad rzeczy ostatecznych. Niebo, piekło, śmierć, kiedy będzie. My musimy walczyć. Ataki diabła, grzech, obraza Pana Boga. A z drugiej strony podobać się Panu Jezusowi. Żyć w cnotach i rozwijać właściwe duchowe życie i podobać się Chrystusowi na wzór świętych za pomocą Najświętszej Maryi Panny. Otóż na Soborze ta istotna zmiana na gruncie wszystkich innych to właściwie to zeświadczenie, to aggiornamento, to właściwie dopasowanie do moderny, do tego świata. Z horyzontalnego spojrzenia na wertykalnego do horyzontalnego, gdzie teraz najważniejsze to jest teraz ten świat. Życie wieczne to jest jakby drugorzędne. Co się dzieje w tym momencie? Jeśli najważniejsze to jest organizowanie świata, ja nie mówię, że to nie jest ważne. Pokój na świecie i te różne rzeczy, zaangażowanie społeczne, jak najbardziej. Ale muszą być po prostu precedensy, musi być hierarchia. Jedna jest celem, jeden punkt jest celem, drugim jest środkiem. A więc budowanie tego społeczeństwa właściwie zajmuje teraz całe życie kapłana, a tych wiernych, które jeszcze wierząc Pana Boga, są przede wszystkim takimi, które modlą się do Pana Boga, aby im pomagał w sprawach doczesnych. Otóż idee jak zbawienie dusz, ratunek od piekła, zagrożenie wiecznego potępienia, o którym Matka Boża Fatymska tak nieustannie mówi, o którym święty Maksymilian Kolbe i wszyscy święci nieustannie mówią, to stanie się po prostu jakby nieobecne w Kościele. Ludzie o tym zapominają. Ale wyobraźcie sobie, że to dzieje się u kapłana. Kapłan, który nie ma innej roboty niż służyć Bogu. Więc jeśli jego praca nie polega na tym, aby przygotować niebo, bo za co on opuści rodzinę? Za co on rezygnuje z założenia rodziny? Za co on zamyka się właściwie w swoim presbiterium, aby tam spełnić swoją funkcję? Dla chwały Boga i dla zbawienia dusz? Aby duszom dać Pana Boga, aby ich być pośrednikiem między ludźmi a Bogiem, aby właściwie ludzi odprowadzić od tej nędzy duchowej, aby im dać te wzorce, aby im dać ten przykład, aby im dać całą tą naukę Kościoła i Chrystusa i w taki sposób zachęcać ich właściwie w tych nizinach tego świata, na tym ciężkim szlaku ziemskim wytrzymać, aż ich prowadzić do portu wiecznego. To jest ideał kapłaństwa, które znajduje się wszędzie i które znajduje się zawsze u wszystkich. Znajduje się zawsze u wszystkich. U wszystkich, ja tylko odpowiadam na pytanie, więc znajduje się u wszystkich właściwie świętych. I z tego powodu jesteśmy tutaj bardzo, że tak powiem, dobrze u siebie, ponieważ to, co arcybiskup Lefebvre w tym momencie nam przekazał, to oczywiście znajduje się właściwie w przykładzie świętych kapłanów. A teraz, czy teraz kapłani w diecezji tarnowskiej, przecież to nie jest moja sprawa powiedzieć, że oni żyją według tego ideału. Arcybiskup Lefebvre był daleko powiedzieć, że wszyscy kapłani po prostu i zabronił nam surowo patrzeć z takim pogardliwym okiem na innych. Przede wszystkim on mówił nam, jeśli my zauważamy jakieś problemy, to nasza praca jest pomóc tym kapłanom przez modlitwę i ofiarę, aby wrócili do dawnego ideału. I cieszył się arcybiskup, jeśli słyszał, że tu czy tam znajdują się gorliwi kapłani i w swoim czasie, kiedy jeszcze żył, tak mówił zresztą o polskich kapłanach.
Dziękuję, zostałem przerwany, więc muszę
myślę,
kończyć.
Myślę, że to było bardzo ważne, bardzo ciekawe pytanie i bardzo piękna odpowiedź.
Jeśli można, to dwa pytania. Pierwsze, może to takie łatwiejsze, odnośnie właśnie tego rytu rzymskiego. Czy ksiądz uważa, że na przykład wprowadzenie języków narodowych, prawda, do liturgii jest czymś pozytywnym czy negatywnym? Może to takie krótkie pytanko.
Najpierw może potem jedno pytanie, bo nie zapominam. Tutaj to jest oczywiście znowu obszerny temat. I język sakralny. Tutaj wrócimy po prostu przez to detalowe pytanie na inne zagadnienie, czym jest msza święta, prawda? Otóż w tradycji msza święta to jest obecnością Pana Boga na świecie. Pokazuję Wam jeden przykład mojego czasu w Gabonie. My odprawiamy tradycyjną mszę świętą po łacinie. Wszędzie wokół właściwie kapłani dopasują się, odmawiają, śpiewają w różnych językach tubylców, właściwie tamte msze, fang, banjabi, bongwe i tak dalej. I w ten sposób właściwie nasze kościoły wypełniają się. Zwykli ludzie przychodzą do nas, tak wykształceni, i wszyscy mówią to samo. Mówiąc, czemu wy przychodzicie do nas? Nie mają takiego głębokiego rozumienia kryzysu w kościele, tak dalej. Oni odnaleźli w tym wszystkim sakrum. Ojcze, my czujemy, tutaj jest Bóg, tutaj jest inny świat. My wychodzimy od naszej nędzy, od naszych chat, przyjrzymy do kościoła i znajdujemy atmosferę właściwie wieczności. I właściwie ten język, razem oczywiście z śpiewem łacińskim i także właściwie z tymi ceremoniami bardzo pięknie ułożonymi, kiedy wszystko jest właściwie dokładnie przepisane przez liturgię tradycyjną, spowodują taką atmosferę właściwie, jak mówi się, nie z tego świata. Trochę niebo na ziemi. W taki oto sposób tłumaczą nam ojcowie, dlaczego właściwie język sakralny jest bardzo ważny. W ten sposób właściwie człowiek lepiej dostrzega, czym jest msza. Jest niebo na ziemi. Jeśli kapłan nosi w swoich rękach hostię i ma świadomość w pewnym momencie po wypowiedzeniu słów konsekracji, w jego rękach nosi odwiecznego Boga, Pana nieba i ziemi, Stworzyciela nieba i ziemi, to nie tylko padnie na kolana, ale to chciałby, aby wszystko, co właściwie otacza ten ryt, po prostu był wypełniony świętością, niosłością. Otóż ta modlitwa w tych językach, w tym języku łacińskim, które oprócz tego jest najbardziej precyzyjnym, najbardziej właściwie dopasowanym dla rzymskiego rytu. Są inne języki sakralne, starogrecki, staroaramejski, też starocerkiewny i tak dalej. Ale wszystko po prostu prowadzi właściwie do sensu tego sakrum. Oprócz tego pokazuje to jedność Kościoła. Jedność Kościoła, która nie znajduje się tylko na obszarze, właściwie przestrzeni, ale w czasie. Ta sama msza, ten sam język został używany od praktycznie apostołów do naszych czasów. Jesteśmy zjednoczeni z wszystkimi naszymi przodkami w jednej i tej samej mszy. A dzisiaj, w dobie właściwie wędrówki wszystkich ludzi, jak często słyszałem, Boże Ojca, ja nic nie znam z tego kraju. Jechałem tam jako tego, przysiadłem na naszą tą tradycyjną mszę. Byłem u siebie w domu. Znalazłem się u siebie. Człowiek nie jest już obcy. Natomiast jeśli dzisiaj Polak pójdzie do Niemiec, nie znając tego języka, to nie jest mój kościół. Prawda? W ten sposób, tylko aby to pokazać, to są różne zalety. Wielki liturgista Dom Géranger, który żył w XIX wieku, właściwie potoczył po prostu te argumenty za liturgię, za język liturgiczny aż 50 stron. I proszę nie myśleć, że łaciny nie rozumiem, więc to nie rozumiem. Tubylcy, dzieci, którzy uczestniczą w mszy świętej, uczestniczyli podczas rok, doskonale rozumieli, co to jest mszą świętą. Wiedzieli, co to znaczy Kyrie eleison, Dominus obiscum i powiadali dane doskonale. Człowiek, który się zaangażuje w to, to bardzo szybko wchodzi w ten sens i rozumie być może nie każdego poszczególnego słowa z gramatycznym ujęciem, ale rozumie sens mszy świętej. Natomiast dzisiaj zrozumiecie każdego słowa, ale ilu ludzi naprawdę zna, czym jest istota mszy świętej? Takie ogólne, krótkie odpowiedź.
Jeszcze jedno pytanie, tym bardziej może takie ogólne, bo dużo jest dużo padło krytyki odnośnie modernizmu, prawda? Nie chcę usprawiedliwiać modernizmu, ani go szczególnie ganić. W każdym razie modernizm, wiadomo, jest pewną epoką, prawda? Pewnym okresem historycznym. Tak jest przyjęte. Ale postępy w Kościele, czy ewolucja w Kościele, to nie jest tylko kwestia modernizmu. On w zasadzie u początku chrześcijaństwa, a jeżeli spojrzeć jeszcze dalej, to i u Żydów ewolucjonizm jest, postęp jest. Zawsze religia była pewną odpowiedzią na warunki zewnętrzne. W samej religii dokonywała się pewne przemiany. Dlaczego akurat modernizm i dlaczego akurat na tle liturgii? Przecież w gruncie rzeczy w historii Kościoła chrześcijańskiego, ogólnie rzecz biorąc, czy chrześcijaństwa, tych wpływów było o wiele więcej i o wiele bardziej istotnych, które determinowały w jaki sposób, czy to wiarę katolicką, czy luteran i tak dalej. Czy właśnie, dlaczego arcybiskup Lefebvre akurat na ten modernizm, czy on dostrzegał to, że chrześcijaństwo, że katolicyzm jest także poddawany już na przestrzeni tysiącleci pewnym oddziaływaniu? I czy sam biskup Lefebvre zdawał sobie sprawę z tego, że także on jest poddany już w tym końcowym etapie modernizmu, jeżeli uznać modernizm za początki modernizmu, uznać początek maszyny parowej i przemysłu jakiegoś dziewiarskiego. Czy on sobie zdawał sobie sprawę?
Wie pan, ja muszę bardzo, bardzo ważne rozróżnienie robić. Pan używa modernizm w zupełnie innym znaczeniu, niż jest to ujęte przez na przykład papieża Piusa X i innych papieży. Modernizm, jak pan to ujmuje, to jest raczej po prostu fenomenem cywilizacyjnym, fenomenem właściwie tego, które właściwie mówi, że są moderne czasy, nowoczesne czasy z tymi po prostu osiągnięciami nowoczesnymi, prawda? Przemysł, moment, bo najpierw pozwalam to rozróżnić, prawda? Przemysł i tak dalej. Otóż arcybiskup Lefebvre byłby z wielkim zwolennikiem świętego Maksymiliana, który twierdził, wszystkie środki, byle godziwe, na które pozwala stan i właściwie najwyższe, najnowsze po prostu osiągnięcia najwyższej ludzkiej techniki, prawda, używać. Arcybiskup Lefebvre był pierwszym, jak pokazuje tę anegdotę z prądem, właściwie, aby nie wahać się od modernizacji właściwie Kościoła co do tych różnych środków właściwie działania. Natomiast zupełnie inne zagadnienie jest modernizm jako zjawisko religijne. Modernizm jako zjawisko religijne nie pochodzi od definicji arcybiskupa Lefebvre, ale został definiowany bardzo wyraźnie w swojej encyklice Pascendi Dominici Gregis, świętego Pius X to robił. On pisał encyklikę o modernizmie i on ten modernizm bardzo dokładnie definiował, nie tylko jako herezję, ale jako najgorszy atak, który kiedykolwiek miał miejsce na Kościół katolicki. I dowodni to na 50 stronach właściwie swojej encykliki, pokazując wszystkie niebezpieczeństwa tego modernizmu, które atakuje, cytuję, jego Kościół nie tylko gdzieś tam, ale u jego podstaw. Otóż najważniejsze w tym wszystkim jest, czy człowiek jest wierzący w prawdziwym sensie tego słowa, albo nie. Możemy patrzeć na religię z punktu widzenia po prostu powierzchownego, po prostu religioznawstwa. To jest po prostu religia, która jakoś powstała. Otóż moderniści dokładnie tak ujmują. Moderniści mówią właściwie, na początku jest podświadomość ludzka. Na początku jest po prostu świadomość ludzka o religii. Religia po prostu rodzi z fenomenem, zjawiskami groźnymi, prawda? Tremendum, mysterium tremendum, albo fascynującymi piękne widoki, fascynosum. I stąd rodzi się właściwie ten zmysł o jakimś istnieniu, oczywiście jakiegoś początku, bo to wszyscy mają, ale jak ten początek wygląda, naprawdę nikt nie wie. Ale oni sobie po prostu to wymyślili, oni sobie to wyobrażali z punktu widzenia różnicy na przykład klimatu albo różnych po prostu historycznych zjawisk, mentalności i w taki sposób powstały właściwie takie systemy religijne, takie wyobrażenia o tym nieznanym najwyższym byciu.
najwyższym byciu, architekcie świata, jeśli chcesz. I w ten sposób w Indiach hinduizm, buddyzm, islam, a tutaj chrześcijaństwo. W taki sposób moderniści to tłumaczą. Jeśli w ten sposób tłumaczymy, to wszystko się zmieni, bo człowiek się zmieni. Natomiast na to Święty Pius X odpowiada, że tak właściwie nie jest. Zjawiskiem chrześcijańskim, zjawiskiem religijnym nie jest położone właściwie w naszej naturze w jakiś sposób, że my mamy oczywiście świadomość o istnieniu Pana Boga, bo każdy wie, że każdy skutek ma swoją przyczynę, a jeśli skutkiem jest cały świat, przyczyna musi być Bóg. To już Arystoteles zrozumiał. Natomiast właściwie Święty Pius X tłumaczy, że właściwie ten Bóg, ten Stworzyciel nieba i ziemi, który każdy człowiek dobrej woli zna i wie, nie zna, ale wie o nim, on sam zechciał osobiście się fatygować do nas, objawił się i wbrew naszym po prostu oporom insistował i pokazał samego siebie jako historyczną postać. A skoro Bóg, który jest zawsze ten sam i nie zmienia się, jeśli mówi na tym świecie, to będzie też zawsze to samo i nie zmienia się. Więc jeśli Bóg mówi na świecie, oczywiście zakładamy, czy ktoś to wierzy i nie wierzy, to jest inna rzecz. Ale jeśli ktoś o tym jest przekonany i na tym polega istota, definicja chrześcijanina, jeśli o tym jest przekonany, to przyjmuje jako zewnętrzny przekaz naukę objawioną przez Pana Boga i podpisuje to. I w tym oto momencie musi powiedzieć, ta nauka już nie zmieni się. Na czym polega modernizm? Modernizm polega teraz na tym, aby całą tą naukę rzeczywiście gruntownie we wszystkim zmienić. Mianowicie dokładnie dokonać ten zamach, o którym mówiłem. Twierdząc, że dobrze, wiara okej, ale wiara jest coś innego. Wiara to jest ta podświadomość. Objawienie okej, ale to już nie Bóg, który mówi do nas, to są nasze po prostu medytacje na temat jakiegoś rabina, który nazywał się w owym czasie Jezus. Oczywiście Kościół jasne, ale oczywiście zmienia się z biegiem czasu. W tym momencie papież bardzo wyraźnie podkreśla, otóż Kościół, choć nastąpiło wiele zmian, bo człowiek jest zmienny, ale to, co jest od Boga w Kościele, jest niezmienne. I to jest właściwie ta boska nauka niezmienna, która trwa w Kościele od początku do końca i nie może się zmienić. Otóż arcybiskup Lefebvre dlatego tak atakował modernizm, albo raczej neomodernizm, i to słowo jest od Piusa XII w swojej encyklice Humani Generis, kiedy właściwie Pius XII ten modernizm tak określa, aby widzieć, że właściwie teraz po II wojnie światowej ci moderniści, którzy zostali potępieni przez Piusa X, znowu po prostu przyszli na pewnym sensie na placówki, aby znowu spróbować to zmienić. Pius XII był ostatnim papieżem, który mocno się przeciwstawił tym i w śladzie właściwie tych wszystkich papieży arcybiskup Lefebvre stał się po prostu obrońcą tej niezmiennej wiary, która nie zgadza się z tym właściwie definiowanym jako najgorszym wrogiem modernizmem.
Ja mam pytanie. Jeszcze można, proszę,
proszę księdza. Słucham
uważnie odpowiedzi księdza na pytanie o różnicę między kapłanami, którzy byli zawodowcami teraz, a tymi, którzy byli wcześniej. I według mojej opinii ksiądz na to pytanie nie odpowiedział, przynajmniej ja nie znalazłem żadnej myśli odpowiedzi księdza, żeby była jakaś istotna różnica. Ucieszyłem się z tego powodu, bo na początku, kiedy pan redaktor wprowadzał w ogóle w tę dyskusję, to wydawało się, że on jakby odrzucał ten kościół, uważał, że to, co teraz się dzieje, to nie jest kościół katolicki. Ucieszyłem się również z tej racji, że kończyłem seminarium tarnowskie i moi profesorzy gęsto odwoływali się do Soboru Watykańskiego II i mówili, że Eucharystia to jest źródło i szczyt. Miałem szczęście, moi koledzy mieli szczęście pewno, że jednak ta wizja, jaką przekazywali nam nasi profesorzy, była wertykalna, nie horyzontalna, wertykalne. I w żadnym momencie jakoś nie miałem takiego przekonania, że nagle jesteśmy oderwani od tej dwudziestowiecznej tradycji Kościoła katolickiego. I tak, ja jak i moi koledzy sprawujemy Eucharystię, sprawujemy misteria Jezusa Chrystusa. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że oprócz tego, co dobre, tego, co prawowierne, tego, co jest ukierunkowane na Jezusa Chrystusa, również w łonie Kościoła są różnego rodzaju problemy, trudności, są też i niewierności. Tylko myślę, że mówiąc o tych wszystkich niewiernościach, potrzeba to tego, co ksiądz na koniec tej odpowiedzi mówił, że nie chodzi tutaj o ocenie, chodzi, trzeba modlić się. Trzeba się modlić i trzeba prosić też i o nawrócenie. I trudno mi osobiście i przy tym wszystkim, będąc też i wiernym Kościołowi, ja nie bardzo rozumiem, uformowany przez moich profesorów, których szanuję i znając na tyle, ile znam Pismo Święte i żyję tą wiarą Kościoła, nie rozumiem akurat nie gestu arcybiskupa, który bez zgody Ojca Świętego konsekrował biskupa. Tego nie rozumiem, bo to jest jakby też postawienie się obok wspólnoty, jest poza wspólnotą. I czy nam się podoba, czy się nam nie podoba, no jednak to do świętego Piotra i do jego następców.
Przepraszam, ale jakie jest pytanie?
Pan Jezus powiedział, ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduje Kościół. Dlatego też ja chcę po prostu tutaj, to nie jest pytanie, to jest może dopowiedzenie z mojej strony, że tutaj nie można chyba tak przedstawiać, że nagle tradycja się urwała, nagle Kościół jakby przestał istnieć i tylko znajduje się w tej małej grupie, jakim jest bractwo Jezusa Świętego.
Dziękuję, proszę księdza. Wypowiedź księdza bardzo jasno pokazuje, że w tych wszystkich sprawach trzeba naprawdę dokonać dosyć poważne rozróżnienia. Rozróżnienia polegają na tym, że właściwie arcybiskup Lefebvre zabraniał również nam zawsze powiedzieć, jakby my jesteśmy Kościołem, a inni już nie są. W odróżnieniu od tak zwanych sedwakantystów, to jest po prostu grupa osób związanych z tradycją, którzy właściwie deklarowali, ten Kościół stracił swoją rację bytu i już nie jest. Wobec tych grup, którzy właściwie też księże albo klerycy, które przychodzili do nas z takimi ideami, arcybiskup Lefebvre właściwie bardzo wyraźnie powiedział, nie, naszym papieżem jest biskup rzymski, i my codziennie modlimy się za niego i uznajemy go za właściwie głową Kościoła. To też właściwie nie chcemy równoległej hierarchii budować i po prostu być jakimś drugim Kościołem. Absolutnie. Nigdy tego nie było w intencji i nawet, powtarzam, zostało to surowo zabronione zawsze przez przełożonych. Chociaż powodem jest tym, że tutaj, będąc na terenie tarnowskiej decyzji, kapłan bractwa w kanonie mszy święty wymienia biskupa lokalnego, biskupa Wiktora w obecnym momencie, tak jak w innych, uznając go jako prawowitego ordynariusza. Więc to rozróżnienie moim zdaniem jest tak ważne, aby powiedzieć, że nam na wcale nie zależy właściwie, aby wychodzić my jako wspaniali i wszyscy inni jest B. Arcybiskup Lefebvre również nam powiedział,
on właściwie znalazł dużo cierpiących kapłanów właściwie w tych strukturach kościoła, kiedy to wszystko upadło, szczególnie we Francji, to wtedy po prostu powiedział nam, ci księże dają wam dobry przykład, w jaki sposób wytrwają w trudnych czasach wierzy. Natomiast zupełnie inne zagadnienie jest właściwie pytaniem na temat sakry episkupich. Oczywiście jest to bardzo, że tak powiem, skomplikowany temat i myślę, że dzisiaj wieczorem nie będziemy tego już poruszać. Być może, że czytanie jego tej biografii może ewentualnie przybliżyć księdzu, księżom czcigodnym właściwie racje, które inspirowały arcybiskupa. Ale bardzo proszę też rozumieć, że jak powiedziałem bardzo wyraźnie, trudno w Polsce, ja sam to doświadczałem, szczególnie w Polsce jeszcze lat 90. dostrzegać, co naprawdę na całym świecie się stało. Będąc misjonarzem w Afryce, moi drodzy, to jest po prostu przerażające, to co tam się stało, co do kapłaństwa katolickiego. Chciałbym tutaj tylko zwracać uwagę na to, że ten ratunek kapłański jest ściśle związany z tym zagadnieniem ekumenizmu w stosunku do innych religii i też tej wolności religijnej, o której była krótko mowa. Właściwie ten honor Pana Jezusa Chrystusa, Króla wszystkich, właściwie wszystkich wieków, i to uznanie jego społecznego i powszechnego panowania implicyty, jak papież Pius XI w swojej encyklice Pax Primas właściwie wyraża i w swojej encyklice Mortarium Animos, znaczy po prostu wymóg nawracania innych wszystkich do Chrystusa. Wymóg wszystkich katolickich kapłanów, aby wszystko robili, aby innowiercy do tego Chrystusa i do jego jego kościoła nawrócili się. Taka była zawsze praca misji na kościoła. Jeśli natomiast właściwie u kapłana, spróbuję to tylko jeszcze ten punkt po prostu wyjaśnić, i u kapłana nastąpi jakaś relatywizacja. Chociażby na przykład w Niemczech, kiedy kapłani chcąc po prostu mówią o tym ekumenizmie z protestantami, prawda? Otóż ja jestem w bardzo dobrym kontakcie z dobrą liczbą pastorów luterańskich, protestanckich w Estonii i w Łotwie. Jeszcze przed 3 dni temu zwiedzałem jednego, to jest Czecze z rangi po prostu hierarcha luterańskiego kościoła w Estonii. Więc to są pastorzy, którzy są w bardzo intensywnym kontakcie z naszym bractwem. Nie celem ekumenizmu, ale celem po prostu zbliżania się, poznania tradycyjnej nauki kościoła. Więc co właściwie, kiedy oni przedstawiają ich naukę, co oni wierzą na temat mszy świętej, na temat spowiedzi, na temat Matki Bożej, na temat uznania zewnętrznego autorytetu oprócz sola scriptura, Pismo Święte i moje sumienie, to wtedy, jeśli muszę słyszeć ze strony właściwie hierarchów Kościoła, kardynała Lemana i wszystkich ich innych, którzy nieustannie to przypominają, że właściwie jeszcze są różnice, ale te wspólne nabożeństwa, te ekumeniczne spotkania i to wszystko po prostu polega na tym, że to wszystko właściwie idzie do jedności. Ale ta jedność nie wygląda na tym, że jakikolwiek protestant właściwie miałby najmniejszą ochotę się nawrócić. Jeszcze właściwie drastyczniej są to wypowiedzi samego Watykanu, kardynała Kaspera na czele, i to do dzisiejszego dnia nieustannie, które oficjalnie chce rezygnować z nawrócenia Żydów. Jeśli w tym oto momencie nastąpi właściwie ta relatywizacja, właściwie ten indiferentyzm, jak Pius XI mówi, to co jest, na czym polega konsekwencja? Być może nie dla jeszcze dobro wykształconego kapłana, jak księża niewątpliwie mieli takie, ale dla młodego właściwie katolika, że po prostu wszystko jedno, w każdej wierze można się zbawić i tak dalej. Ale jeśli oni wierzą w Chrystusa, to wtedy w jaki sposób rozumieć, jeśli ten drugi jego nie zna? Czy ja jako kapłan muszę teraz do tych protestanckich pastorów powiedzieć, jak biskup katolicki tamten, i mówię, bądźcie protestantami dobrymi, kontynuujcie waszą usługą posłuszeństwa. Oni mówią, my nie możemy. My uznamy Marię jako zwykłą kobietę, ale Kościół katolicki znajduje się jako pośredniczką wszystkich łask i jako matką wszystkich ludzi. My nie znamy powiedzi. Jak możemy po prostu tak jest? To nie jest, my rozumiemy, że to teraz jest fałszywe, co nasz Luther nam mówił. Chcemy się nawrócić. Nie, nie, nie bądźcie dobrymi protestantami. Więc jeśli w taki sposób mają się rzeczy właściwe, to nastąpi ogromny po prostu konflikt. Ja nie chcę po prostu jeszcze rozwijać te wszystkie tematy, ale niech księży czcigodni zaczynają trochę rozumieć, jeśli człowiek, biskup słyszy tego typu rzeczy nieustannie ze wszystkich stron świata, to być może, że musi się zastanawiać, aby tą tradycją nie skażoną, można powiedzieć, nienaruszoną, czystą, właściwie nie skompromitowaną niczym innym, tylko kontynuacją, jak do tej pory było właściwie, i jeśli nie wolno mu tego robić w sposób zwyczajny, to pozwala sobie to robić w sposób nadzwyczajny, aby trochę właściwie ten problem jeszcze chociażby rozumieć. Tylko o to proszę.
Dziękuję, proszę bardzo. Pani.
Księży Jan, pytanie, jakie jest to posłanie arcybiskupa Lefebvre'a dla katolików, którzy zdają wątpliwość, ponieważ bliska jest im tradycja, ale chcieliby też być w łączności z Rzymem, a słyszą wiele negatywnych zdań na temat bractwa, na temat samej tradycji. Jakie jest posłanie właśnie dla tych katolików, którzy dostają się takich wątpliwości.
Arcybiskup Lefebvre nigdy nie wydał żadnych po prostu osądów na temat ludzi, ale miał bardzo wielką wyrozumiałość po prostu wobec tych, którzy mają po prostu te wątpliwości. Te czasy są strasznie trudne, jest ogromny zamęt. Osobiście to rozumiał bardzo dobrze i miał właściwie, chciał przedstawić nam, jakie środki zaradcze mamy przedstawić. Oto przekazał nam kapłanom, szczególnie przewożonym bractwa, słuchajcie, wydajcie dokumenty Kościoła katolickiego, wydajcie Pisma Świętych, dajcie Pisma Świętych do czytania wiernym. Tak powiedział nam. Więc wydaliśmy nasze wydawnictwo, od kiedy jesteśmy, te encykliki, które właściwie już nie są, albo już dawno nie są dostępne, te wszystkie encykliki, magisterialne teksty, które proszę, między innymi są najczęściej nieomylnymi, po prostu dotyczają nadzwyczajne magisterium albo uniwersalne, zwyczajne magisterium Kościoła, więc mają rangę nieomylności, więc nie są zmienne. Ale te encykliki są ważne. Jeśli wierni zaczynają to czytać, to nastąpi po prostu w ich umysłu jakaś klaryfikacja. To jest moja kolejna prośba i sądzę, że to arcybiskup Lefebvre nam dał i zachęcał nas, abyśmy właściwie te teksty, nie tylko teksty o nim, od niego, ale szczególnie te teksty hierarchów Kościoła, papieży, świętych wydali, aby ludziom przedstawić, na czym polega naprawdę ta tradycja, właściwie ten wielowiekowy skarb Kościoła. A zwłaszcza przedstawił nam, abyście po prostu czytali to, co święci mówią na temat mszy świętej. Jak oni po prostu to ujmujeli. Czytajmy po prostu świętego Maksymiliana Kolbe, co myśli o Eucharystii i tak dalej. I wtedy ukazuje się, że właściwie to spojrzenie jest tak tradycyjne. I sądzę, właściwie to jest jednym z najważniejszych punktów dla zakłopotanego katolika, który nie wie, to po prostu nikt nie może mu zabronić czytać teksty katolickich hierarchów i katolickich świętych. Jeśli tak się dzieje wiele razy, komputerowy człowiek powiedział, to nie zgadza się. To, co tu czyta mu świętego Jana Chrysostoma, to czyta mu świętego Augustyna, Tomasza z Akwinu i pójdę po prostu aż do Maksymiliana Kolbego na temat poza Kościołem nie ma zbawienia, na temat nawrócenia inowierców, na temat nawrócenia Żydów, na temat właściwie stosunku Kościoła do innych religii. I to, co czytam od Nostra Aetate, Unitatis Redintegratia i Redintegracja II Soboru Watykańskiego II, To jest sprzeczność, jest kłopot. I każdy, który czyta i który tylko czyta, przecież tylko zachęcam do czytania. I jeszcze raz wracają, że do czcigodnych kapłanów, prosząc tylko pokornie, ut et altera pars audiatur. I zasada sprawiedliwości polega również na tym, aby właściwie, jeśli ktoś jest oskarżany, to aby po prostu jego argumentację, nie tylko jakieś czasopisma, ale argumentacja głębokości poznać. I my się wtedy właściwie w tym dialogu, jeśli można powiedzieć, albo w tym dobrym stosunku, który mam nadzieję właściwie coraz bardziej polepszy się, przyszłości i o to serdecznie prosimy i błagamy Pana Boga, właściwie to szczególnie ta informacja i to dostrzeganie to autentycznych dokumentów dużo może pomóc.
Proszę bardzo.
W związku z poprzednim tematem chciałem się zapytać, jakie jest podejście arcybiskupa do takiego klimatu jak New Age?
Nie wiem, czy arcybiskup Lefebvre jeszcze setknął się z tym tematem, bo nie wiem. Wiem, że nasz przełożony generalny bardzo mocno się tym zajął i odkrywał właściwie, robił bardzo szerokie studia, też kapłani związani z nimi. I jeszcze chciałbym tutaj jeden wątek dodać. Oprócz kapłanów samego bractwa, w tradycji znajdują się też kapłani i zakonnice innych zaprzyjaźnionych zakonów tradycyjnych, ale z tego powodu chciałbym tylko dodać, że istnieje po prostu cały szereg, wybaczcie mi to słowo, Nikodemów. W tym sensie, że właściwie są to kapłani, są to prałaci, często czasem nawet z rzymskiej kurii, które no, a na razie pod pseudonimem po prostu współpracują z nami i pomagają nam w wydaniu po prostu bardzo ważnych pozycji. I właściwie miałem to na myśli, kiedy właściwie ten temat został poruszony i pokazuje z całą właśnie jasnością antychrześcijańskie pochodzenie tego New Age, że to jest właściwie, można to ująć z punktu widzenia historyczne, filozoficzne i czysto teologiczne. Jest to jeden, można dla społeczeństwa obecnie najbardziej niebezpiecznych zjawisk, które właściwie przechodzi przez wszystkie warstwa w sposób po prostu niejasny, które stawia po prostu to, co ongiś w starożytności stawiała jako problem gnostyków. Właściwie to jest nowe wydanie gnostycyzmu, oczywiście ze wszystkimi osiągnięciami właściwie teozofii i różnych innych po prostu wrogów Kościoła. Więc nic z tym nie mamy do czynienia, ale o ile pamiętam, ze Stolicy Apostolskiej bardzo wyraźnie negatywnie zostało to też oceniane, jeśli to pamiętam. To jest co do New Age. Z punktu widzenia religijnego to pójdziemy do Joachim de Fiore, który mówi właściwie o tych trzech wiekach, wiek Ojca, Stary Testament, wiek Syna, Nowy Testament i wiek Ducha, to jest nowy świat, New Age, który jest zupełnie jeszcze zjawiskiem zupełnie innej religii. I to zostało bardzo wyraźnie już w XIV wieku przez Kościół potępione i jako diabelskie właściwie ukreślane.
Proszę Państwa, będziemy, myślę, powolutku zmierzali do końca spotkania. Proszę jeszcze ostatnie pytania, jeśli ktoś z Państwa...
Ja jeszcze może, od Sobór Watykański II, który przez niektórych myślicieli został uznany za rewolucyjny wręcz, w sensie pozytywnym. Jaki jest stosunek bractwa do Soboru Watykańskiego? Czy jest drugiego, czy może do pierwszego też? Czy jest przyjęty w części, czy w całości odrzucony, czy docenia bractwa tą wartość?
Niewątpliwie Sobór Watykański II jest samym neuralgicznym punktem. Na samym początku powiedziałem, arcybiskup przeżył trzy wojny. Pierwsza, druga światowa i Sobór Watykański II. Tutaj moim zdaniem, bo to jest bardzo obszerny temat, zwracam tylko właściwie na wydaną nie przez nas książkę Rafaela Wildkena. Rafael Wildken jest werbista, który był rzecznikiem prasowym, jeśli dobrze pamiętam, ale relacjonistą biskupów amerykańskich. On w ogóle nie miał nic do czynienia z tradycją. Był właściwie, że tak powiem, żurnalistą, dziennikarzem, jako kapłan i pisał po prostu historię soboru. Ren pada w Tybr. I tutaj właściwie bardzo dużo wyjaśnia, jak te obrady soboru miało miejsce i co tam się stało. Natomiast co do naszej pozycji, Sobór Watykański II jest do odróżnienia od wszystkich innych soborów powszechnych, ponieważ sam deklarował wyraźnie, trzy razy właściwie, że on nie chce być jak inne sobory, soborem dogmatycznym, lecz duszpasterskim. Więc jego ranga znajduje się na innym właściwie poziomie niż wszystkie inne sobory dotychczasowe. Nie da się to porównać. Co do samych tekstów Soboru Watykańskiego II, można powiedzieć, że większość, może 80-85% właściwie tekstów są właściwie wykładaniem tradycyjnej nauki Kościoła i katechizmu. Można tak śmiało powiedzieć, tylko na tym nie polega problem. Reszta, malutka część, jeden z naszych przewożonych mówił, bomby zegarowe zostały wprowadzone w pięknym właściwie ogrodzie pełen kwiatów. Te bomby zegarowe wybuchły. To są newralgiczne teksty, o których wspomniałem już dwa, na temat ekumenizmu i stosunku do innych religii. Takie teksty, które od początku do końca, ale zawierają właściwie tematy, które są w sprzeczności z innymi tematami w samych tekstach, więc te teksty są wtedy właściwie dwuznaczne i sprzeczne ze sobą czasem w tych paru dekretach, a właściwie w tych dekretach zostały wprowadzone akurat te nauki, o których słynny mason Yves Marsaudon, właściwie belgijskiego wschodu, mówił właściwie, że to jest nasze po prostu bogactwo liberalizmu, doby oświecenia, wolnomularstwa, które nareszcie znalazło się wewnątrz Kościoła. I te teksty zostały wcześniej potępione przez papieże. Ekumenizm, wolność religijna, kolegializm i stosunek Kościoła do nowoczesnego świata, w tym sensie, że mówi się o zjednoczeniu wszystkich ludzi i dlatego musi po prostu to zjednoczenie ma miejsce. To są rewolucyjne teksty, które pochodzą ze zewnątrz Kościoła, jak ojciec Soboru Yves Congar, ekspert Soboru, bardzo właściwie wyraźnie mówi. I te teksty, które pochodzą ze spoza właściwego Kościoła, pochodzą wręcz od wrogów Kościoła i znalazły swoje miejsce w tekstach Soboru. I w tym oto momencie na tych tekstach akurat buduje się cały właściwie tak zwany duch Soboru, także te wszystkie zmiany, które zostały prowadzone. Ogólnie biorąc, jeśli chodzi o zmiany. A tutaj ksiądz cigodnie właściwie mi uświadomia, i ja wtedy jestem to przekonany, że były miejsca, a myślę, że to jest w wielkiej mierze zasługa kardynała Wyszyńskiego, który bardzo pilnował właściwie, aby jednak ten sobor w duchu tradycyjnym jeszcze dostrzegać, co niewątpliwie ojcowie właściwie otrzymali. Niestety prawie na całym świecie wyglądało to inaczej według naszego uznania. Bardzo dziękuję teraz za wyjaśnienie. Ja jestem potem jeszcze do dyspozycji, jeśli ktoś osobiście chce coś do mnie powiedzieć. Ja tylko na końcu chciałbym bardzo serdecznie dziękować czcigodnym księżom, które przybywali na to spotkanie. Chciałbym też powiedzieć, że wszystkie wypowiedzi, które tutaj miały miejsce, bardzo wyraźnie mają, jeśli to są negatywne w stosunku do istoty kryzysu i tak dalej, nigdy w życiu nie mają jakichś po prostu pyszne, być pysznym takim osądem na temat jakichkolwiek osób. I zgadzam się zupełnie z księżem, że właściwie najważniejszym środkiem zaradczym tego kryzysu i najbardziej potrzebnym to, jak Matka Najświętsza Fatimie mówi się, módlcie się i ofiarujcie się. I tu jesteśmy, mam nadzieję, jest zjednoczeni. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo.
W końcu ja wyszedłem na sedę wakantystę. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za przybycie, że chcieli Państwo wziąć udział w naszym spotkaniu. Ja osobiście dziękuję za pytania, które w moim odczuciu były bardzo ważne, nawet jeżeli przychodziło je mi też już słyszeć wcześniej. Bardzo dziękuję księdzu za, jak sądzę, z mojej oceny wyczerpujące odpowiedzi. I namawiam Państwa do zapoznania się z biografią Marcela Lefebvre. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam Sobór, są inne publikacje i zdaje się, że również są tutaj na tym stoisku. Natomiast ta biografia daje wiele światła. Pisana jest obiektywnie, jakkolwiek z pozycji życzliwej współpracownika. Ma mnóstwo odesłań do konkretnych źródeł i myślę, że naprawdę warta jest poświęcenia czasu i może pomóc w wyrobieniu sobie własnego zdania, przynajmniej na temat osoby arcybiskupa Marcela Lefebvre. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ze swojej strony jeszcze na koniec dodam, że na portalu internet.pl ciągu najbliższych dni będzie można ewentualnie wedle Państwa życzenia wysłuchać w całości nagrania z dzisiejszego spotkania, gdyby ktoś chciał komuś polecić albo sobie jeszcze coś odświeżyć, czy dokładnie coś padło tak, jak sobie to wyobrażamy. Dziękuję Państwu bardzo.